ciągu tylko ostatniego roku. Liczba wejść na stronę, gdzie źródłem były właśnie wspomniane ChatGPT, Perplexity, Gemini i inne systemy, urosła 10-krotnie. Musisz zadbać o to, żeby informacje na Twój temat znajdowały się również w wielu innych miejscach. To brzmi jak w wąskiej skali. Dobrze robione pozycjonowanie, inne niż tylko trzepanie bloga firmowego. Jezus Maria, ile się tego jest? Cała pierwsza strona w Google, same rankingi agencji reklamowej. Zazwyczaj jest tak, że te rankingi wygrywają na przykład agencje, które go organizują. Dzień dobry, dzień dobry, dzień dobry. Ja nazywam się Artur Jabłoński, a to jest program konkretnie o marketingu i sprzedaży. I dzisiaj chciałem z Tobą konkretnie porozmawiać o tym, od czego zależy, czy Twoje usługi, Twoja strona internetowa, Twoja marka osobista bądź firmy jest rekomendowana, czy będzie rekomendowana przez sztuczną inteligencję. I porozmawiamy sobie o tym, co powinieneś zrobić, żeby się upewnić, że będzie wyższe prawdopodobieństwo, że tak właśnie się stanie. I uwaga, gwiazdka na końcu zdania. Jak naprawdę działają te algorytmy i co na to finalnie wpływa? Nie ma 100% pewności, w sensie przynajmniej ja do takich informacji nie dotarłem. Ale podobnie jest z mechanizmami i algorytmami innych portali. Od tego, o czym decydują wyświetlenia na YouTubie, co decyduje o tym, co rekomendują portale społecznościowe, czy jak działa takie klasyczne SEO w wyszukiwarce. Sporo z tych rzeczy to rzeczy odkrywane po czasie, albo pewne hipotezy, które na przykład okazują się prawdą. I dzisiaj ten odcinek potraktuj jako efekt moich doświadczeń, obserwacji i pewien zestaw hipotez. I niczym w zakładzie Pascala, lepiej obstawić, że tak może być i się tego stosować, niż nie, żeby nie przegrać. Stąd przygotowałem listę 5-6 bodajże rzeczy, które z mojej perspektywy powinnaś robić w ramach działań marketingowych w Twojej firmie, żeby się upewnić, że sztuczna inteligencja zapytana o polecanego dostawcę usług, produktów w Twojej niszy zarekomenduje właśnie Ciebie. I swoją drogą, warto na samym początku wspomnieć, że roli wszystkich tak zwanych LLM-ów, czyli właśnie ChatGPT, Perplexity i innych narzędzi opartych o sztuczną inteligencję, będzie tylko rosnąć. Na mojej prywatnej stronie, stronach naszych klientów, stronach moich firm, widzimy, że w ciągu tylko ostatniego roku liczba wejść na stronę, gdzie źródłem były właśnie wspomniane ChatGPT, Perplexity, Gemini i inne systemy, urosła 10-krotnie. Myślę więc, że będzie się to po prostu pogłębiać. Przejdźmy więc do tych rzeczy, które moim zdaniem należałoby zrobić, żeby nie obudzić się potem, jak mawiał klasyk, z ręką w nocniku. Pierwsza rzecz, najbardziej prawdopodobnie oczywista, ale warto o tym wspomnieć. Upewnij się, że AI może w ogóle wejść na Twoją stronę i ją przeczytać. Dlaczego o tym mówię? Mniej więcej 2 lata temu, gdzie tak już mocniej pojawił się wątek sztucznej inteligencji w globalnej świadomości i rozmawiało się, dyskutowało, co do dzisiaj oczywiście też trwa na temat tej etycznej strony, faktu, że jakiś dziwny program włazi na Twoją stronę, czyta Twoją stronę i potem z niej generuje odpowiedzi dla kogoś innego, a Ty nic z tego nie masz. To na fali tej dyskusji część ludzi stwierdziło, że nie będzie wpuszczać sztucznej inteligencji na swoją stronę. I robi się to w taki sposób, na ile rozumiem kwestie programistyczne, że w tak zwanym pliku robots.txt, to jest taki plik na Twojej stronie internetowej, który informuje, kto może po niej łazić, na przykład roboty Google, a kto nie, że w takim właśnie pliku programiści na zlecenie szefa czy kogokolwiek w organizacji dodawali, nazwijmy to z braku lepszego słowa, komendę. Komenda, która mówiła czatowi GPT pochodnym wstęp wzbroniony. Upewnij się po prostu więc, że czegoś takiego w firmie nie zrobiliście, że nie zrobił tego ktoś nadgorliwy, bo jeżeli to się stało, to potem nie masz się co dziwić na przykład, że Twoja strona nie będzie rekomendowana, skoro system nie może jej po prostu szczytać. Ważna kwestia numer 2. Daj na swojej stronie jasną informację na temat tego, czym i dla kogo się zajmujesz. Potrzebujesz czytelnej komunikacji marketingowej, żeby system wiedział, co w zasadzie twoja firma robi. Przeanalizujmy sobie, jak ja na przykład napiszę w sztucznej inteligencji, czy znasz polską agencję marketingową, bo jeszcze jest zagraniczna, Digitalk. I system sobie myśli i pisze. Digitalk to polska agencja marketingowa specjalizująca się w reklamie online, głównie w obszarach Facebook Ads, Google Ads, strategii digital marketingu. Zajmuje się prowadzeniem kampanii reklamowych, analityką, optymalizacją działań w mediach społecznościowych. Ich podejście jest dość analityczne. Pracują zarówno z e-commerce, jak i z firmami B2B. Znają się też na strategii i tak dalej. Wcześniej też sobie o to nawet pytałem. System, jak się przygotowałem do odcinka, udzielił podobnej, nieco innej odpowiedzi. Przeczytajmy ten fragment. Digitalk to jedna z bardziej rozpoznawalnych polskich agencji, reputacja w branży jest pozytywna i tak dalej, i tak dalej. Teraz skąd system to wie? No system to wie, bo łazi po mojej stronie i sprawdza, co tam jest napisane. A kiedy wejdzie się na naszą stronę, to jej struktura jest przygotowana w taki sposób, że już na samym początku mamy skuteczną sprzedaż i marketing dla B2B i e-commerce. Od razu w pierwszych zdaniach piszemy wprost, działamy jako agencja marketingowa, planujemy, konsultujemy kampanie marketingowe, czyli jest sporo tego, co w SEO nazywa się po prostu słowami kluczowymi. Możemy znaleźć case studies wyraźnie zrobione. W kontekście tej informacji, z kim pracujemy, skoro system powiedział, że jest to e-commerce i B2B, też to mamy. Z jakimi branżami pracujemy? E-commerce. Blisko 50% klientów to sklepy internetowe i firmy, których sprzedaż produktów odbywa się przez internet. B2B. Około 1/3 klientów to firmy B2B z różnych obszarów, od firm produkcyjnych po software house'y. Im bardziej szczegółowo to opiszesz, tym lepiej dla ciebie. I czemu o tym mówię? Wiele firm dalej traktuje stronę internetową albo jako swego rodzaju wizytówkę, albo jako miejsce, gdzie można się też komunikacyjnie wyżyć kreatywnie. Nie będę tutaj, bo nie chcę kogoś punktować zanadto, podawał konkretnego przykładu, powiem tylko, jak to wyglądało. Jedna z firm na przykład na swojej głównej stronie jako hasło miała tworzymy biznes z pasją. I to jest być może ok, natomiast my chcemy, żeby ChatGPT czy inne narzędzie jak najszybciej było w stanie przeczytać, czym ta pasja jest, czyli jakie konkretne na przykład zalety twoja firma ma albo z kim pracuje, co, jaką wartość nosi dla klientów, w jakim segmencie się porusza i tak dalej. Czyli czasy, w których strona internetowa mogła być jeszcze traktowana po macoszemu, bo niektórzy dalej ją tak traktują, w dobie LLM-ów, czyli właśnie czatów GPT i podobnych, już zdecydowanie minęła. Bo jeżeli dalej będzie tak traktowana, to niestety dobrej przyszłości komuś takiemu nie wróżę. Nie będziemy wówczas przez sztuczną inteligencję rekomendowani. I teraz wracamy ponownie do tego mojego pytania, czy ChatGPT zna firmę Digitalk. No i zna i pisze o mnie tak, znaczy o mojej firmie. Digitalk to polska agencja marketingowa specjalizująca się w kampaniach Google Ads, SEO oraz marketingu w mediach społecznościowych. Firma oferuje również usługi doradztwa marketingowego, content marketingu oraz social sellingu. Źródłem tej informacji jest moja strona właśnie. Następnie, założycielem i CEO Digitalk jest Artur Jabłoński, przedsiębiorca, konsultant i edukator, znany również z prowadzenia bloga Artur Jabłoński.com oraz podcastu konkretnie o marketingu i sprzedaży. Źródłem tej informacji jest profil pracodawcy na firmie Racket Jobs. A słowa, które tu padają, Artur Jabłoński, przedsiębiorca, konsultant i edukator, możesz znać, bo właśnie ja w ten sposób siebie przedstawiam albo umieszczam na biogramie. Więc no, jeżeli chcę mieć jakiś wpływ na to, jak sztuczna inteligencja mnie przedstawi, to muszę to po prostu wprost zaadresować. Ale dalej jest jeszcze ciekawiej. Agencja współpracowała z wieloma znanymi markami, takimi jak ING, Ergo Hestia, mBank, Otomoto czy Renault. Źródło? Moja strona. Digitalk kładzie duży nacisk na budowanie trwałych relacji z klientami, osiąganie mierzalnych rezultatów oraz ciągły rozwój. Źródło moja strona, siedziba w Bydgoszczy, źródło cała strona. I to nas prowadzi do kolejnego wątku. Poza dopieszczeniem swojej własnej strony, musisz zadbać o to, żeby informacje na twój temat znajdowały się również w wielu innych miejscach. My na przykład korzystamy z serwisu Racket Jobs przy poszukiwaniu pracowników, no bo jest on wyspecjalizowany właśnie w obszarach marketingu, w zasadzie też sprzedaży. I tam jest taka funkcja jak profil pracodawcy. I my w tym momencie uzupełniliśmy ją najlepiej jak potrafiliśmy, myśląc właśnie o takich pozycjonerskich aspektach, bo wiedzieliśmy, że stamtąd może taką wiedzę wyczerpać. Więc pomyśl, czy są jakieś branżowe serwisy, fora, miejsca, strony, jakieś portale, gdzie możesz się pojawić i możesz trochę przejąć narrację nad tym, w jakiej formie się tak pojawić. Z SEO-owcem to może się kojarzyć z katalogami, szeptankami i tym podobnymi rzeczami i po części takim podejściem do SEO to trochę trąca. Ja o tym myślę trochę inaczej. Generalnie jest tak, że na przykład publikowanie artykułów eksperckich albo z nami związanych, podam przykład informacji prasowych, na portalach branżowych wielu osobom wydaje się już działaniem pozbawionym sensu. No bo przecież nie będzie tam linku do naszej strony, a SEO-wcy, jak wszyscy wiedzą, mają hopla na punkcie pozyskiwania linków. I co nam to da, że będzie to napisane, jak z tego żaden ruch do nas nie przyjdzie. I nawet byłbym się w stanie z takim diktum swego czasu zgodzić, no bo rzeczywiście bez tego linka, no to trzepanie i wysyłanie tych informacji prasowych z powodów innych niż poinformowanie ludzi niekoniecznie ma sens. Szczególnie, że na przykład w naszej branży, w sensie w branży marketingowej, jest ileś tam portali branżowych właśnie i tam też jest sekcja informacji prasowych i wiele agencji na przykład wysyła informacje o tym, że ktoś zmienił pracę, że wprowadzili nową usługę i tak dalej. I tak zawsze sobie na to patrzyłem i mówię, ktoś to w ogóle czyta? Ja jak widzę, że jest jakiś newsroom, to nawet tam nie zaglądam. Ale teraz, biorąc pod uwagę skąd właśnie LLM-y mogą czerpać wiedzę na nasz temat, takie działanie nabiera na znaczeniu, więc jeszcze renesans branżowych, przynajmniej w naszej branży, informacji prasowych o rzeczach, które niekoniecznie są kluczowe i które ktoś chce czytać tak on daily basis, jak mówią anglosasi, ale mogą mieć znaczenie, bo potem tam sztuczna inteligencja może zajrzeć, żeby przygotować komuś na nasz temat rekomendacje. I swoją drogą, ja te konwersacje tutaj kontynuowałem i dopytałem na przykład, czy to dobra agencja. I otrzymałem. Digitalk to jedna z bardziej rozpoznawalnych polskich agencji marketingowych, a jej reputacja w branży jest raczej pozytywna. Co? Oto kilka kluczowych aspektów, które wskazują na jakość jej usług. Doświadczony zespół, lider w branży, silne portfolio klientów, wszystkie te informacje. Ja się oczywiście wkurzyłem, jak to przeczytałem. I od razu dopytałem, dlaczego mówisz, że reputacja jest raczej pozytywna? I zaraz, jak to przeczytam, to powiem ci, dlaczego to dopytywałem, czemu to jest ważne. I oczywiście dostałem od czata przeprosiny. Przepraszam za wcześniejsze niejasności. Po dokładniejszej analizie dostępnych źródeł, reputacja agencji Digitalk jest zdecydowanie pozytywna. Tu trzeba wstawić fanfary. Oto kluczowe informacje potwierdzające tę ocenę. Opinie klientów, i mamy ściągnięty fragment opinii, źródłem jest właśnie, oraz opinie pracowników. Jest fragment z Goworka, gdzie mamy informację o tym, że nigdzie nie spotkałem się z tak etycznym podejściem agencji do biznesu klientów. Mega miło. Oraz oceny w mediach społecznościowych. Na Facebooku agencja posiada 28 opinii, z których 98% jest pozytywnych. I tak dalej. I jak widzimy, źródłem są media społecznościowe, portale pracy, portale z opiniami i tym podobne. To jest mega ważne. Wiele firm zaniedbuje te obszary, wychodząc z założenia, że jak gdzieś gadają, a umówmy się, są takie portale, gdzie ludzie różne rzeczy piszą, gadają i każdy może publikować, to pewnie to nie ma znaczenia. I jakkolwiek jest to dowód anegdotyczny, to niedawno rozmawiałem z właścicielem jednego sklepu z biżuterią, który właśnie kiedy pytał LLM o własny sklep i o rekomendowane sklepy, otrzymywał wyłącznie wyniki o sklepach konkurencyjnych. I zaczął się wprost pytać, hej, czemu mnie nie rekomendujesz? I dostał odpowiedź, że ponieważ są na temat twojego sklepu mieszane opinie. Tak jak ja dostałem tę informację o raczej pozytywnych. A jak dopytał, to okazało się, że jest jakaś jedna negatywna opinia po jakimś CNEO czy gdzieś i to już wystarczyło, żeby system stwierdził, że jest to mieszane. Wobec tego właściciel tego sklepu ma jedno zadanie. Musi zdobyć miażdżącą przewagę opinii pozytywnych i jeszcze bardziej o nie dbać niż do tej pory, albo być może szukać sposobu, żeby dogadać się z osobą od tamtej opinii. No, metod jest na to wiele. Dążę do tego, i to jest rada dla ciebie, żeby po pierwsze zrobić sobie takie ćwiczenie, spytać jak LLM ocenia twoją markę, co o niej wie, potem dopytać z jakich źródeł korzystał, szykując te informacje i drugie piętro, zrobić dokładnie to samo w kontekście twojej konkurencji. Albo jeżeli spytasz o najlepsze firmy w twojej branży i wskażę jakichś 10, to dlaczego próbować go dopytywać? Dlaczego rekomendował właśnie te? Pamiętajmy, że AI każdemu rekomenduje coś innego i nawet jak ty będziesz pytał coś wielokrotnie, to te wyniki mogą się zmieniać, ale nie chodzi nam tutaj o konkretne osoby. Chodzi nam tutaj o sposób myślenia, bo to nam może wskazać potencjalne obszary marketingowe do zaopiekowania albo gdzie jeszcze powinniśmy się na przykład pojawić. Więc sprawdź zarówno siebie, jak i w tym zakresie swoją konkurencję. A skoro przy polecanych firmach z danej branży jesteśmy, to jest wątek kolejny. Stwórz treści, z których AI czerpie wiedzę na temat tego, kto jest polecany albo co jest polecane w danej branży. Ostatnio w mojej branży, czyli w branży marketingu i sprzedaży, obserwuję wysyp artykułów, zresztą możemy sobie to sprawdzić, dlaczego nie, nazywajmy rzeczy po imieniu. Ranking agencji marketingowych, niech będzie 2025. I mamy, Jezus Maria, ile się tego jest? Raz, dwa, trzy, cztery, pięć. Cała pierwsza strona w Google to same rankingi agencji reklamowych. Co ciekawe, nie wiem, czy się tego w ogóle jesteś w stanie spodziewać i domyśleć, ale zazwyczaj jest tak, że te rankingi wygrywają na przykład agencje, które go organizują. Niesamowite. Ostatnio, też od branżowe ploteczki, nawet się taka dyskusja na LinkedInie wokół jednego z takich rankingów odbiła. I ja nawet nie wchodzę w merytorykę, etykę i zasadność robienia tego typu rankingu przez kogoś zainteresowanego wynikiem tego rankingu. Patrzę na to wyłącznie z perspektywy działania SEO i działania na pozycjonowanie w właśnie czatach GPT i podobnych. Bo jeżeli taki ranking jest i dopytamy, to może się szybko okazać, że właśnie taki ranking będzie używany, żeby jakąś agencję polecić bądź nie. Więc trochę rozumiem ten wątek czy kontekst publikacji tych rankingów, który myślę sporej liczbie komentujących umyka. A jaka jest w tym rada dla ciebie? Przy czym twojemu własnemu poczuciu zawodowej etyki pozostawiam, czy chcesz to zrobić, czy nie. Pomyśl, czy nie stworzyć rankingu polecanych produktów w kategorii tego, co sprzedajesz, firm z branży, którą reprezentujesz, narzędzi takich jak twoje i podobnych. Generalnie trochę jak SEO sprzed lat, ponownie mam takie wrażenie, ten wątek w kontekście sztucznej inteligencji po prostu wraca. I wreszcie wątek ostatni. Publikuj gościnnie w innych miejscach i generalnie bądź obecny. Konferencje, branżowe targi, branżowe magazyny. Wszędzie tam, gdzie możesz po części świecić światłem odbitym. Pokazać się i sam fakt, że ktoś cię w to miejsce wpuszcza, jest pewnym znakiem jakości i takim udzieleniem czyjegoś prestiżu właśnie tobie. I podsumowując trochę, bo spróbujmy sobie przejść przez te wszystkie punkty, które powiedziałem. No to punktem pierwszym było, upewnij się, że AI może śledzić twoją stronę. Punktem drugim, w jasny, czytelny sposób zakomunikuj najprostszymi słowami, z odpowiednimi słowami kluczowymi, nazwami swoich usług, swoich segmentów, swoich buyer person, co, dla kogo i jak robisz. I udowodnij to, pokaż na przykładach, opisz. Bądź obecny w miejscach, z których AI może czerpać opinie na twój temat. W cudzych mediach, własnych mediach. Dowiedz się właśnie dopytując czata, jakie to są miejsca. I stwórz treści, z których może czerpać wiedzę pod różnego rodzaju rankingi, porównania, podejmowanie decyzji o ten temat. I jak to brzmi? To brzmi jak w wąskiej skali dobrze robione pozycjonowanie, inne niż tylko trzepanie bloga firmowego i jakieś optymalizacje fraz na jednej stronie, ale w takim szerszym kontekście to brzmi po prostu jak dobry marketing. I zakończyłbym właśnie ten odcinek w taki sposób, że dziś, jak nigdy wcześniej, musisz mieć, niezależnie od segmentu, który reprezentujesz, mocną prezencję online. Dbanie o własną markę szeroko zakrojonymi działaniami marketingowymi jeszcze nigdy nie było aż tak ważne, jak jest w dobie AI. I tym optymistycznym akcentem, albo kto wie, wezwaniem do działania, będziemy zmierzali do końca. Standardowo zachęcam Cię, jeżeli jeszcze tego nie robisz, do subskrybowania mojego newslettera. Dołącz do blisko 40 tysięcy osób, które już tam są, menadżerów, przedsiębiorców, specjalistów, którym co tydzień przypominam, że pojawił się nowy odcinek, taki jak ten, i podsyłam inne materiały, własne bądź wygrzebane gdzieś w sieci perełki, które pomagają zwiększać wiedzę na temat biznesu, marketingu i szeroko pojętej sprzedaży również. Ale dziś to wszystko. Bardzo dziękuję Ci za uwagę. Do zobaczenia bądź usłyszenia w przyszłym tygodniu i cześć. Kto ma najlepszy kanał o marketingu na YouTube w Polsce? No i gdzie jest mój? A jest. Czwarta pozycja. ale tam nie satysfakcjonuje.